I kolejny gość w audycji na szczecińskiej ziemi, pan dr Arkadiusz Malkowski, ekonomista z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. No i tradycyjne pytanie o bieżącą sytuację ekonomiczną w rolnictwie i nie tylko. Pocieszające jest to, że inflacja utrzymuje się na dość niskim poziomie. Przypomnijmy, za maj było to 2,4%.
Tak, dokładnie tak. Żyjemy w bardzo turbulentnym świecie. No, wskaźniki ekonomiczne, które charakteryzują naszą gospodarkę, wpływa nie tylko to, co dzieje się w naszym kraju, ale także to, co dzieje się poza granicami. I to, że mamy taką względną stabilizację, być może chcielibyśmy, żeby ta inflacja była nieco niższa, tak, ale na tym poziomie naprawdę jest to poziom jak najbardziej do zaakceptowania.
Zdrowy poziom?
Czy zdrowy poziom? Myślę, że tam gdyby jedynka była z przodu, to byłoby to zdecydowanie bardziej zdrowe dla gospodarki. Natomiast z całą pewnością trzeba zwrócić uwagę na to, co się dzieje wokół naszego kraju. Te wszystkie sytuacje z pewnością powodują, że jeszcze trochę poczekamy na tą jedynkę. Natomiast inflacja ma to do siebie, że jest zjawiskiem ekonomicznym występującym dość powszechnie i jest zdecydowanie bardziej korzystnym zjawiskiem, oczywiście jeżeli ma odpowiednią skalę, niż na przykład deflacja, którą także kilka lat temu w naszym kraju przeżyliśmy. A więc w tym układzie wydaje się, że faktycznie zaczynamy powracać do takiej stabilizacji gospodarczej, co jest niezwykle, niezwykle ważne w kontekście budowania przyszłości naszej gospodarki i także w kontekście różnego rodzaju procesów geopolitycznych związanych z tym, co się dzieje u naszych granic, czy nawet w kontekście budowania pozycji Polski w Unii Europejskiej.
To jeszcze wyjaśnimy, bo deflacja to było zjawisko, kiedy wartość pieniądza w zasadzie rosła.
Deflacja daje nam taką złudne poczucie, że jeżeli odłożymy nasze decyzje zakupowe, to kupimy coś taniej, to zyskamy na tym. Z punktu widzenia gospodarczego bardzo mocny sposób wpływa to na popyt. Tym samym przedsiębiorcy zaczynają mieć duże problemy ze sprzedażą swoich produktów. A więc inflacja jest dużo bardziej przewidywalna. Nie mamy tej pokusy do tego, żeby odkładać swoje inwestycje, swoje zakupy na później, a to właśnie one budują gospodarkę. To one budują gospodarkę, to nasze właśnie, nasze portfele. My głosujemy naszymi portfelami codziennie w sklepie za tym, który produkt jest lepszy, który producent nam bardziej pasuje, jakie produkty chcemy kupować, a jakich nie chcemy kupować. W przypadku deflacji występuje to właśnie naturalna pokusa do tego, żeby przesunąć te zakupy na kiedy indziej, na późniejszy czas, no co powoduje perturbacje gospodarcze. Stąd też inflacja na odpowiednim poziomie jest dużo bardziej bezpiecznym zjawiskiem ekonomicznym w skali makro niż deflacja.
Pewnie chodzi pan na ryneczek, kupuje warzywa, owoce. Ja ostatnio zdziwiłem się ceną ziemniaków chociażby, które gdzieś tam oscylują w okolicach 10 zł za 2 kilo. No truskawki, te owoce sezonowe, kilkanaście złotych to przynajmniej cena minimalna gdzieś tam w granicach 15-17 zł. To są też zjawiska sezonowe, ale te ceny produktów żywnościowych one nie spadły do jakichś poziomów sprzed 2-3 lat.
Nie spadły, bo nie mogły spaść. Prawda jest taka, że w międzyczasie bardzo mocno wzrosły koszty pracy. W ogóle wszystkie koszty, które ponoszą i rolnicy, sadownicy, ale także wszyscy przedsiębiorcy. Tak? Tutaj wzrosła płaca minimalna. Tutaj się dość na wysokim poziomie ukształtowały ceny nawozów. Zwróćmy także uwagę na duże straty, które ponieśli na przykład plantatorzy truskawek w kontekście ostatnich przymrozków, gradobić i tych wszystkich bardzo nawalnych sytuacji pogodowych. To wszystko powoduje, że jest niezwykle trudno mówić dzisiaj i oczekiwać, aby truskawka kosztowała na przykład 5 zł za kilogram.
Wydaje się to. A o cenę wiśni czy czereśni, panie doktorze, to nawet nie pytam, jaka będzie.
No właśnie, te czereśnie są takie już, zaczynają być takim przysłowiowym produktem, na którego nas nie stać, albo jesteśmy bardzo zaskakiwani tymi cenami. No niestety znowu grad, który w wielu miejscach w Polsce miał miejsce w ostatnich tygodniach, źle wróży tym owocom, szczególnie owocom miękkim.
I przymrozki wcześniejsze.
Tak, wcześniejsze przymrozki. Pamiętajmy także, że paradoksalnie jesteśmy cały czas w stanie suszy. Tak? To, że w ciągu ostatnich kilku dni mieliśmy do czynienia z deszczami nawalnymi, spowodowało ono jeszcze więcej strat niż pewnie przyniosły pożytku. W wielu miejscach naprawdę te sytuacje były bardzo dramatyczne. Deszcze nawalne mają to do siebie, że one nie służą uprawom. Ziemia nie jest w stanie przyjąć w krótkim czasie dużej ilości wody.
A woda spływa, ona się nie retencjonuje, ona się nie zbiera w glebie.
Dokładnie tak, no możemy powiedzieć, że no Bałtyk się ucieszy, tak? No bo wcześniej czy później ona wpłynie do Bałtyku. Natomiast to nie wpłynie w znaczący sposób na poprawienie sytuacji na polach. Wystarczy pójść dzisiaj do lasu i zobaczyć, jak wygląda szczółka, jaki ona jest w wilgotności, mimo tego, że przecież padało kilka dni.
No właśnie, wiele osób zastanawia się z pewnością, słuchając takich informacji, na przykład przede mną taka informacja Jungu, czyli Instytutu Uprawy Nawożenia Gleboznawstwa w Puławach. W 14 województwach, w tym zachodniopomorskim, wystąpiła susza. No i ktoś powie, jak?
No jak? No od kilku lat o tym mówimy, tak? Od kilku lat mówimy o tym, że mamy suszę strukturalną tak naprawdę. Ten klimat bardzo mocno nam się zmienił.
Zwłaszcza w tych okresach jest problem właśnie wiosennych, kiedy rośliny potrzebują wody do wzrostu, do kształtowania plonu.
Tak, tutaj ważna jest okrywa śnieżna, której nie ma, która powoduje, że po pierwsze te rośliny są okryte przed przymrozkami, które no niestety pojawiają się i powodują bardzo duże straty. Po drugie, no ten śnieg topnieje dużo wolniej niż deszcz pada i dzięki temu ta woda ma szansę wsiąknąć w ziemię i poprawić znaczący sposób stosunki wodne glebowe. A to wszystko wpływa na wzrost zarówno jarych, jak i ozimych upraw, ale także upraw sadowniczych i wszystkich innych. No, sytuację mamy dzisiaj niezwykle trudną i dlatego też trudno mówić o tym, żeby nasze płody rolne były jakoś znacząco tańsze, ponieważ jest ich po prostu mniej. Tak? Te zbiory nie są tak obfite jak jeszcze kilkanaście lat temu.
A cena będzie wyższa?
No, z całą pewnością musi być wyższa cena. Rosną ceny, rosną koszty tych producentów. Stąd też no, trudno przypuszczać, żebyśmy powrócili do ceny truskawek sprzed 10 lat. To sen Ewrati.
Panie doktorze, zaryzykowałbym twierdzenie, że to ostatni moment na przełamanie pewnych stereotypów, na odrzucenie braku zaufania chociażby takich postaw. No bo wszyscy mówimy o tym, że trzeba się zrzeszać, że trzeba uruchamiać przetwórczość, że trzeba zboże przeznaczać na inne cele niż konsumpcyjne, ale na razie tylko o tym mówimy.
No tak, można powiedzieć, że ta część Zielonego Ładu, którą była strategia od pola do stołu, to była najbardziej przemyślana część Zielonego Ładu, jeżeli chodzi o całą filozofię Unii Europejskiej. Dzisiaj bardzo wiele haseł, wrzućmy Zielony Ład do kosza. No tutaj bym się mocno nie zgodził właśnie. Uważam, że ten pomysł jest naprawdę wart kontynuowania i myślę, że tutaj nowy Parlament Europejski powinien zająć się tą sprawą. Dodatkowo powinno pojawić się dużo środków na to, żeby to ziścić, tak? Żeby to sieciowanie po pionowej poziomie, żeby tworzenie tych takich lokalnych rozwiązań, które będą oferowały klientowi już gotowy produkt, kiedy nas nie będzie interesowała w Polsce cena pszenicy na Matifie, ponieważ nikt nie będzie sprzedawał pszenicy poza Unię Europejską. My będziemy z tej pszenicy robili bułki, będziemy
choćby mąkę, kaszę.
Dokładnie tak, a więc naprawdę nasz cena pszenicy nie będzie interesowała. Nas będzie bardziej interesowało, ile kosztuje właśnie kasza, tak? Ile kosztują bułki, ile kosztuje gotowy produkt w postaci sera, a nie mleka. Tak? A powtarzam to jeszcze raz. Na świecie jest tak, że jeżeli ktoś produkuje surowiec, to nie może liczyć na to, że będzie bogaty. Bogaci są ci, którzy produkują produkty gotowe i sprzedają je w swoich sieciach sprzedażowych, a więc myślę, że ten model zapisany właśnie w tej strategii Zielonego Ładu dla rolnictwa należy, o ten model należy zadbać, żeby on gdzieś w tym całym zawirowaniu nie uciekł. Tak?
To jeszcze wrócę, panie doktorze, do kwestii takich proceduralnych, bo może tę niemoc swoją właśnie w kwestiach przetwórczych, czy też takiego przetwarzania żywności, produkowania gotowych wyrobów, rolnicy uzasadniają kwestiami biurokratycznymi. Ta kontrola, ten urząd, ta służba.
Znaczy ja uważam, że pozostawienie tego wszystkiego na żywioł i zaprzestanie jakichkolwiek kontroli, to nie jest dobry kierunek. Jeżeli chodzi o rozwiązania formalno-prawne, z pewnością należałoby je przejrzeć, ponieważ w bardzo wielu przypadkach one są przeregulowane. Dotyczy to także samych konkursów europejskich dotyczących właśnie pozyskiwania środków. Tutaj też można by to zrobić dużo, dużo prościej pewnie, szczególnie właśnie dla takich małych spółdzielni, czy nawet dla kół gospodyń wiejskich, tak, które mogłyby być takim akceleratorem takiej spółdzielczości na obszarach wiejskich. A więc to myślę, że tutaj z pewnością należałoby dokonać takiego przeglądu. Natomiast także niestety wymagać określonych rozwiązań jakościowych, przestrzegania określonych przepisów. Tutaj mamy do czynienia z żywnością, tutaj mamy do czynienia ze zdrowiem i życiem konsumentów i tutaj nie ma miejsca na żarty.
Po prostu. Ostatnio rozmawiając z rolnikami, porównując właśnie ceny w skupie zbóż, zacząłem się zastanawiać, czy jednak taka propozycja na przykład odłogowania, z której Unia Europejska zrezygnowała po protestach rolniczych również między innymi, to przypadkiem nie było dobre rozwiązanie, jeśli za odłogowaniem 4% szłyby jakieś konkretne pieniądze, które byłyby lepsze niż plon z tych 4%.
To należałoby się zastanowić tak naprawdę, jak na to pytanie odpowiada ekonomia. Tak? Jeżeli zmienia się podaż produktów, właśnie chociażby o te 4% nawet przyjmijmy, no to cena tych produktów rośnie. Prosta zasada, która dotyczy zderzenia popytu i podaży. Tak? Jeżeli podaży nie ma, no to cena jest wyższa. Myślę, że tutaj twórcom tego pomysłu między innymi ta idea przyświecała, poza tymi wszystkimi elementami ekologicznymi. Więc ściągnięcie tego potencjalnego produktu z rynku z całą pewnością mogłoby wpłynąć na podwyższenie ceny. Kto byłby beneficjentem tego rozwiązania? No być może rolnik, chociaż być może wyszedłby na zero, mówiąc wprost, tak? Czyli to, że nie produkuje w tych 4%, nie dostaje tych 4% ze sprzedaży, ale także nie ponosi kosztów, dużych kosztów związanych z tym, że na tych 4% nie produkuje. Z punktu widzenia konsumenta mogłoby być to tylko trudne, z tego względu, że on by był beneficjentem tej wyższej ceny, tak? I w sumie nic by za to nie dostawał więcej, poza tym, że musi więcej zapłacić. Ja cały czas postuluję, żebyśmy zaczęli rozmawiać trochę o takim modelu rolnictwa europejskiego. My musimy podpisać swoistą nową umowę społeczną między społeczeństwem, a przetwórcami, rolnikami, myślę także przedsiębiorcami, na co się tak naprawdę decydujemy. Pewne wnioski płyną z tego, co się dzieje geopolitycznie wokół nas i wydaje się, że powinniśmy jednak być samowystarczalnym kontynentem. Powinniśmy być gospodarką samowystarczalną, gospodarką, która produkuje bardzo dobrą żywność i niekoniecznie ogląda się na sprowadzanie żywności z zewnątrz, ponieważ nam to generalnie nie jest potrzebne.
No taka idea bliska ruchowi slow food, kupuj lokalnie, prawda? To, co tu w danym momencie jest wytworzone.
Ale myślę, że od wielu lat nawet w Unii Europejskiej jest to rozwiązanie, które jest bardzo jakby popierane. Tak? To wszystko, co się zmieniło w polityce europejskiej dotyczącej rolnictwa, przetwórstwa, powstała cała masa właśnie takich lokalnych, małych przetwórni. Zresztą Polska jest tutaj doskonałym przykładem, jesteśmy genialnie wykorzystaliśmy środki na przetwórstwo i naprawdę zrobiliśmy bardzo duży progres w tym temacie.
Ale mam wrażenie, że mówimy o części produkcji, która trafia na eksport jednak, panie doktorze, bo to dobry produkt, dobrze przetworzony.
Właśnie bardzo wielu przetwórców dzisiaj narzeka, że nie ma tak naprawdę co przetwarzać. Tak? Pamiętajmy o przetwórcach na przykład ekologicznych, bardzo ciekawe projekty, które były kilka lat temu realizowane na przetwórni ekologicznej i nagle się okazało, że przy takim wzroście gospodarstw ekologicznych nie ma co przetwarzać. Tak? A więc to jest też taki trochę problem. Oczywiście dobrze przetworzona żywność, ekologiczna czy nieekologiczna, czy po prostu zwykła, dobra żywność, znajdzie bez problemu odbiorców w Europie, jak i w Polsce. I to jest, myślę, że to jest kierunek, który powinniśmy wybierać. Jesteśmy coraz bardziej świadomi tego, także jak to, co jemy, wpływa na nasze życie. I myślę, że to widać bardzo wyraźnie, że te najtańsze produkty, mimo tego, że nie wszystkich być może stać na najdroższe, tak? Ale wybieramy te z średniej półki, te dobre produkty, te właśnie kupowane od rolnika, które często są dużo tańsze niż te gdzieś tam w sieciach wielkopowierzchniowych. To wszystko powoduje, że stajemy się coraz bardziej odpowiedzialnymi konsumentami, a to wszystko pomaga gospodarce i europejskiej, i gospodarce polskiej. I myślę, że tutaj jest dużo do zrobienia. Natomiast przede wszystkim te kwestie edukacyjne bym tutaj podnosił. I to kwestie edukacji rolników w zakresie takiego prostego po prostu prowadzenia firmy, tak, i pewnych zależności.
Sobie kosztów,
tak. Tu polecam kalkulacje, są rolnicze, baszkowice, wszystkie inne odery robią tego typu rzeczy. A z drugiej strony także takie działania świadomościowe dotyczące młodych ludzi, czy w ogóle konsumentów w zakresie tego, dlaczego warto kupować produkty polskie, dlaczego warto kupować produkty europejskie, a niekoniecznie z krajów pochodzących spoza naszego układu.
Do rozmowy z panem doktorem Arkadiuszem Malkowskim, ekonomistą z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, powrócimy za tydzień.